Dzisiaj będę chciał mówić o różnych takich rzeczach, które gdzieś doświadczałem, doświadczaliśmy w czasie ostatnich dni na modlitwach. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo różne tematy przychodziły takie do mego serca bardzo mocno, ale myślę, że zacznę od tego, co też Marian mówił. Wiecie, dzisiaj takie słowo rano jakoś mi przyszło do serca, ten werset z 40 Izajasza. To jest pierwszy werset, bardzo znany fragment zapowiadający służbę Jana Chrzciciela, tak? I ten werset brzmi tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. I później jest całe to słowo, tak, o służbie Jana Chrzciciela, o przyjściu Jezusa. Jest tutaj sytuacja pokazana, gdzie lud Boży był w niewoli. I Bóg kieruje słowo do nich, aby pocieszyć ich serca. Mówi, że dopełniła się jego niewola. I później cały czas Bóg mówi, że przyjdzie, że objawi swoją chwałę, że przyjdzie ze zbawieniem. Przyjdzie z pocieszeniem, przyjdzie z wybawieniem. I to jest coś, co ja ostatnio, właśnie wczoraj jak się modliliśmy, to jest coś, co czułem w sercu. Może wam się wydać to dziwne, ale że wielu z nas jest w niewoli. Powiem wam szczerze, ja zdarza mi się być w niewoli. Chcę być szczery dzisiaj z wami. Nierzadko tak jest, że jestem w stanie cieszyć się przed Bogiem wolnością, że naprawdę mam tą prawdziwą radość w sercu, że cieszę się Jego obecnością. Chcę wam powiedzieć, często tak nie jest. Pomimo tego, że staram się całym sercem szukać, tak? Że wierzę, że zostawiłem grzechy wszystkie, tak? Że wszystko jest okej. Pomimo to często doświadczam bardzo ciężkich chwil. Fizycznie różne opresje, tak? Na emocje, na umysł. I to, co ja wczoraj odczuwałem w sercu, że ja czułem Bożą żarliwość o nas, że Bóg widzi te rzeczy. On widzi te zmagania. Może są różne dziedziny związań w naszym życiu, gdzie od lat nie widzimy wyjścia, gdzie od lat nie ma przełomów. Są to rzeczy, które nas okradają tak naprawdę z Bożego owocu. Ostatnio myśmy na pewnej grupie czytali ten fragment o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Tak? I następny werset mówi, ci, którzy w tych rzeczach służą Bogu, służą Chrystusowi, są przyjemni Bogu i mili ludziom. Więc Bóg ma upodobanie w naszej służbie wtedy, kiedy my mamy w nas ustanowione Królestwo Boże przez Ducha Świętego. Kiedy ja mam w moim sercu sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym, wtedy moja służba jest miła Bogu i przyjemna ludziom. Kiedy ja sam, tak, doświadczam w swoim życiu Królestwa Bożego, kiedy moje życie jest pełne Ducha Świętego. Tak? My wiemy, że o to jest walka. Każdy z nas gdzieś walczy o to Królestwo Boże, żeby mieć je w swoim życiu. I wiecie, Jezus, kiedy On uczył się modlić uczniów, On mówił te słowa, przyjdź królestwo Twoje. To jest coś, jak On nas uczył, że mamy się modlić, tak? I wiecie, to jest ciekawe, Niektórzy wierzący mówią, ale już Królestwo Boże przyszło. Jezus już był na ziemi, przecież wszystko jest okej, wszystko jest załatwione. Czy to jest prawda? Powiem wam, to nie jest prawda. To nie jest tak, że każde życie doświadcza Królestwa Bożego. To nie jest tak, że każdy wierzący doświadcza Królestwa Bożego. Są wierzący, którzy są w związaniach. W różnych zranieniach z przeszłości. W różnych rzeczach. I nie doświadczają Królestwa Bożego. Nie doświadczają radości i pokoju. Znam wierzących, którzy się zmagają z depresją. To nie jest Królestwo Boże. Więc Jezus mówił, żebyśmy my wołali, przyjdź Królestwo Twoje. I wiecie, objawienie Królestwa Bożego najbardziej widzimy w służbie Jezusa. Kiedy On był na ziemi, tak? On mówił te słowa wielokrotnie. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Nauczyciele Greki mówią, że dosłownie w oryginale jest napisane tam, że Królestwo Boże jest w zasięgu ręki. Więc to, co Jezus mówił do tych ludzi, mówił tak. Jeśli wy się upamiętacie, dotkniecie Królestwa Bożego przez moją służbę. On chodził, był pełen Ducha Świętego, był namaszczony, chodził w mocy Ducha Świętego. I on przynosił realność Królestwa Bożego wszędzie, gdzie był. I między innymi on powiedział tak do ludzi. Jeśli ja przez Ducha Bożego wypędzam demony z was, to Królestwo Boże już do was przyszło. Więc Królestwo Boże, kochani, jest tam, gdzie objawia się moc i namaszczenie Ducha Świętego. Tam możemy powiedzieć, panuje Królestwo Boże. I to jest to, o co Jezus mówił, że mamy się modlić. I to Królestwo Boże, ono powinno panować w moim życiu. I ono powinno panować w Kościele. I my powinniśmy przez moc Ducha Świętego przenosić to na zewnątrz. To jest coś, co jest pragnieniem Jezusa. To jest coś, co ma być realne. I kiedy jesteśmy szczerzy, my musimy przyznać, że wiele kościołów na całym świecie nie objawia Królestwa Bożego. Gdzieś coś zgubiliśmy. Zostało nam poselstwo, ale nie ma mocy, która potwierdzała to poselstwo. I to nie jest tak, że Jezus dzisiaj się zmienił, że Duch Święty się zmienił, że sposoby działania Boga się zmieniły. Bóg pragnie dzisiaj objawiać swoje królestwo. On pragnie dzisiaj przychodzić z namaszczeniem Ducha Świętego. Pragnie tego. I pierwszym miejscem, gdzie to ma się dziać, jest Kościół. To jest Kościół. To jesteśmy my. I często tak nie jest. I ja myślę w kategoriach miasta. Tak? Kiedy my się modlimy, moją modlitwą głównie jest Kościół i jest nasze miasto. Nieraz modlimy się za kraj, kiedy Bóg nas prowadzi do tych rzeczy, tak? Ale ja głównie, nie wiem, skupienie mojej wiary idzie na Kościół nasz i na miasto. Aby tutaj objawiło się Królestwo Boże. Aby tutaj przyszła zmiana. I to są moje modlitwy. I wiecie, są miasta, gdzie to się dzieje dzisiaj na ziemi. Jest wiele miast, gdzie mogą powiedzieć ludzie wierzący, że sprowadzili Królestwo Boże na ziemię. Jeśli my byśmy tam pojechali, byśmy poczuli ogromną różnicę, jak jest u nas w mieście, jak jest u nich w mieście. Stało się to z powodu ich modlitw, z powodu postów tych ludzi, z powodu szukania Boga. Bóg odpowiedział i przyszedł do nich z mocą Ducha Świętego. I wszystko nagle się zmieniło. Tak? Chcę pokazać pewien fragment z objawienia. Dwunasty rozdział. Siódmy werset. To jest dosyć trudny fragment, ale ja chcę coś, pewną myśl z tego fragmentu wydobyć. Różni nauczyciele różnie mówią, jeśli chodzi o chronologię tego fragmentu. Niektórzy twierdzą, że to, co będziemy czytać, już się stało. Niektórzy twierdzą, że nie, że to dopiero są czasy dotyczące przyszłości. Ja nie chcę mówić teraz o tym, tak? Ja chcę tylko pewną myśl z tego wydobyć. To jest pewna pokazana duchowa realność. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim i jego aniołowie. To jest 12 rozdział, objawienie Jana. Od 7 ja czytałem. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Tutaj ten fragment mówi o tym, że jest czy był obszar w niebie, gdzie nie było panowania Boga. Obszar nieba pod okupacją smoka, gdzie tu jest wyjaśnione, że jest to szatan i jego aniołów. I widzimy pewną bitwę. Tu jest pokazane, że wystąpił Michał. Michał jest archaniołem, który występuje w Starym Testamencie nieraz. Występuje on i występują z nim Boże aniołowie i oni walczą. Jest pewien rodzaj walki pomiędzy tymi dwoma wojskami. Jest powiedziane, i szatan ich nie przemógł i został wyrzucony. I wtedy, kiedy to się dzieje, co się dzieje? I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, przepraszam, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Później napisano, ale biada ziemi, tak, bo spadł na ziemię. Ale wtedy ten obszar, on został przejęty przez panowanie baranka. To znaczy Królestwo Boże przyszło do tamtego obszaru, ziemi, nieba. I teraz to, co Jezus mówi, przyjdź Królestwo Twoje, to On chce, żebyśmy my jako Kościół przez nasze modlitwy, przez uwielbienie, przez chwałę, abyśmy my sprowadzali do naszych miast Królestwo Boże. Dokładnie w ten sposób. I to się dzieje na całym świecie. Czytałem świadectwo o pewnym wydarzeniu. Tam chodziło o Carlosa na Kondię w Argentynie. Nie pamiętam, chyba to było La Paz miasto, ale nie jestem pewien. On przybył ze swoją drużyną, aby głosić Ewangelię w tamtym mieście. I był taki opór duchowy, oni to czuli, że nie głosili w ogóle. Zakończyli głoszenie. Czuli, że jest taki ciężar ciemności, że w ogóle nie dociera poselstwo do serc ludzi. I przez szereg dni pościli, modlili się i wstawiali o to miasto. I przyszedł dzień, kiedy oni wszyscy wiedzieli, odczuli to, że pewna moc ciemności nad tym miastem została przełamana. To, co się wydarzyło, to było niesamowite, co zaczęło się dziać. Wiecie, kilka kilometrów od nich był pastor baptystyczny, który na mieście miał ewangelizację. On nie wierzył nigdy w znaki cuda. On szybko do nich przyjechał tego dnia i mówi, słuchajcie, U mnie dzieje się to, co u was się powinno dziać. Ale mówi, ja nawet nie wierzę w te rzeczy. Mówi, ja głoszę Ewangelię, ludzie padają pod mocą, są uzdrawiani, wychodzą z nich demony. Mówi, co się dzieje? Przez szereg dni na stadionie były ewangelizacje, gdzie była tak potężna moc Boża, działo się wiele znaków i cudów. Ludzie, którzy jeździli komunikacją miejską niedaleko stadionu, im manifestowały się demony. Zabierano tych ludzi do szpitala, a w szpitalu im mówili, zabierzcie ich na stadion, my im nie pomożemy. Tam im pomogą. Policja tych ludzi po prostu wywoziła na stadion. Tam modlono się, wyrzucano duchy, oni byli zbawiani, uwalniani. To się działo i działo i działo. Peter Wagner, który był tam w tym czasie, on mówi, że liderzy lokalni kościoła powiedzieli, słuchaj, to jest w ogóle historia naszego miasta, możemy powiedzieć, przed Carlosem Anacondią i po. Co się stało? Modlący się wierzący przełamali pewną atmosferę w duchu nad tym miastem. Jakaś moc ciemności, która wiązała to miasto, została złamana przez ich wstawiennictwo. I Duch Święty wkroczył. I przyszło Królestwo Boże. I wiem, to jest tak realne dla mnie, że to jest bitwa, w której my bierzemy udział. To jest, kochani, bitwa o nasze miasto. Jeśli my tego nie zrobimy, to Jonatan będzie to musiał kiedyś robić. To wasze wnuki i dzieci będą musiały to robić. Ktoś musi to zrobić. Ktoś musi zapłacić tą cenę. Ktoś musi położyć życie. Często jest tak, że wierzący, że tak się przyzwyczailiśmy do życia bez mocy Bożej, że nawet już nie marzymy o tym, aby ją odnaleźć. Ale to jest coś, co ma być normalne w Kościele. Przeczytam teraz 41 rozdział Izajasza od 10 wersetu. Od 10 do 20. Tu jest mowa o pewnych rzeczach, które wierzę, że ostatnio Duch Święty przynosił nam na modlitwach. I później się podzielę, ja przeczytam ten fragment, później podzielę się tymi rzeczami. To jest od 10 wersetu 41 rozdział Izajasza. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie, nie bój się. I ja ciebie wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, aby pagórki pociął na sieczkę. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił świętym izraelskim, gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej. Gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham. Ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne, zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinię, aby widzieli i poznali, zważyli, zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. To, co wiecie, dwie rzeczy ostatnio, wiecie, które Duch Święty przynosił, one tutaj są obie. Jedna jest to właśnie te zniszczenie naszych wrogów. Druga rzecz, o której później powiem, to jest to, że przychodzą rzeki na pustynię. To jest coś, co ostatnio Bóg dawał bardzo realnie nam w modlitwie. Czyli przychodzi życie, tak? Obraz rzeki na pustyni, jeśli sobie możecie wyobrazić, to jest woda na pustyni oznacza życie. Tam, gdzie jest woda, tam jest jakiś ośrodek życia. Coś się dzieje, coś rośnie, tak? Coś jest. Gdzie indziej jest śmierć. Więc tutaj jest ten fragment, gdzie Bóg mówi, zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. My dzisiaj jesteśmy właśnie w miejscu pewnego zmagania i walki, tak? Nieraz jest lżej, nieraz jest ciężej. Ja naprawdę nieraz mam bardzo ciężko. Ostatnio to jest moje doświadczenie. Bardzo ciężko. I mam świadomość, że jest to duchowa walka. Że jestem w miejscu, gdzie wierzę, jest dobrze. W tym sensie, że nie mam nic po prostu świadomego jakiegoś między mną i Bogiem. Tak? Oczyściłem życie, zrobiłem to, co mogłem, szukam Go całym sercem. I doświadczam bardzo ciężkich chwil. Nieraz, tak? Albo całe dni nieraz. Tak? Nieraz może nie doświadczam, tak? To jest normalne, uważam, jeśli chodzi o walkę duchową. Ale to, co tu jest powiedziane, że Bóg, to Bóg sprawi, że nasi wrogowie się zawstydzą. I wiecie, wczoraj na modlitwie, gdzie mieliśmy walkę duchową, tak? Można powiedzieć, że to była modlitwa duchowej walki. I przyszedł przełom, przyszła obecność Boża i właśnie ja zacząłem czuć pewne rzeczy. I wiecie, to co czułem, to co Marian też wspomniał przy wieczerzy. Ja czułem tą żarliwość o Kościół. Tak? My czytamy w Ewangeliach, że w pewnym momencie Jezus mówi, żarliwość o dom Twój pożera mnie. I chodziło o Boży dom, o świątynię, która była wtedy w Jerozolimie. Dzisiaj jest powiedziane, my jesteśmy Jego domem. I Bóg ma pasję o swój Kościół. Bóg ma pasję do nas jako swoich dzieci. I to nie jest tak, że nasz los jest mu obojętny. Żadnemu ojcu nie jest obojętny los jego dzieci. Gdy my cierpimy, jeśli wróg przychodzi, jeśli wróg nas dręczy, jeśli wróg po prostu nas gdzieś niszczy, to nie jest tak, że Boga to nie interesuje. To nie jest tak, że on po prostu w ogóle nie przejmuje się tym. Tak? My nie bylibyśmy w stanie się tak zachować. I to, co wczoraj, wiecie, co ja poczułem. Poczułem, że przychodzi czas, kiedy Bóg przyjdzie do nas w taki sposób, że On te uczucia, które są do nas, te współczucie, ta troska i ta żarliwość, On je zamanifestuje w sposób tak potężny, że to będzie koniec dla naszych wrogów. To jest to, co ja wczoraj poczułem bardzo mocno w modlitwie. I naprawdę było namaszczenie na tym. Było namaszczenie. I wiecie, przeczytam taki fragment z Izajasza 61. Od pierwszego. Może pierwsze dwa wersety, tak? Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I tutaj w tym wersecie drugim można, że jakaś sprzeczność może następuje. Tu jest napisane, że będzie ogłoszony rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Też jakiś czas temu Bogdan Olechnowicz się o tym dzielił. I wierzę w to, co właśnie też Bogdan mówi. Ja mam to samo w sercu. Jak to zrozumieć? Łaska przychodzi do nas, a pomsta do naszych wrogów. Kiedy Bóg przychodzi i odpowiada na wołanie swego ludu, On do nas przychodzi, by okazać nam łaskę, ale wtedy rozpoczyna się czas pomsty dla naszych wrogów. To jest to, co Jezus, gdy uwolnił kobietę, kiedy powiedział, czy tej córki Abrahama nie należało uwolnić, którą szatan przez te kilkanaście lat więził. Dla niej przyszła łaska, ale dla wrogów, którzy byli w jej życiu, to był czas pomsty. I my wiemy, że to wszystko czynił Jezus, kiedy On chodził, tak? Kiedy chodził po ziemi, On to robił. On okazywał łaskę zgubionym i On czynił pomstę nad mocami ciemności, które wiązały ludzi. Jest powiedziane, że On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła, że On na to się objawił, aby złamać wszelkie jarzmo w życiu ludzi. Tak? I to jest to, o co toczy się bój, kiedy my się modlimy. I to, jak ja to rozumiem. My nieraz nie potrafimy sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Nie umiemy wyjść z pewnych rzeczy. Nie umiemy. Modlimy się, robimy co możemy. Nie potrafimy nieraz. Nie potrafimy odnaleźć przełomu. Ale tu chodzi o taką rzecz, że nasza modlitwa ma tak poruszyć serce Ojca, który siedzi i który ma wszelką władzę i moc, że Ojciec nasz z powodu naszych modlitw i wołań podejmuje decyzję, koniec. Ja wstępuję, aby odpowiedzieć na ich modlitwy. I w tym momencie zaczyna się pomsta dla wszystkich naszych wrogów, a dla nas zaczyna się okazanie Jego łaski i miłosierdzia i miłości. To jest to, o co toczy się bój w modlitwie. I wiecie, kiedy Bogdan mówił Olechnowicz o tym filmie Taken, ja słuchałem to, ja nie przyjąłem tego, ja nie byłem w stanie sobie myśleć, taki film, ja oglądałem, to jest rzeźnia w ogóle, co tam można znaleźć dobrego. Ale wczoraj naprawdę Duch Święty tak mocno to przyniósł do mego serca, że jest w tym filmie obraz Boga, że naprawdę to było tak niesamowite dla mnie, że kiedyś to słuchałem i ja natychmiast to odrzuciłem. A wczoraj w czasie modlitwy sam Duch Święty przyniósł mi ten obraz. I przypomniał mi to, co słuchałem, co mówił Bogdan. I wiecie, to jest taki film, Taken, Uprowadzona po polsku. Tam główną rolę, kto gra? Weź powiedz. Nielsen, tak? Liam Nielsen, taki znany, tak? Hollywoodzki aktor. I ten film, fabuła tego filmu polega na tym, że córka tego człowieka, ona wyjeżdża chyba do Paryża, o ile pamiętam, gdzieś do Francji chyba, tak? Do Paryża chyba. Na wycieczkę po prostu z przyjaciółką. On jest jakimś agentem, tak? Super wyszkolonym, który zwalczał różnych terrorystów i tak dalej. I teraz to, co się dzieje, są po prostu kidnaperzy, tak? I oni porywają, uprowadzają jego córkę. I tam jest właśnie taka scena niesamowita. Tam Olechnowicz chyba nawet puszczał to w kościele, tak? Ten fragment filmu. Ale tam jest taka scena, wiecie, kiedy oni ją po prostu weszli już do mieszkania, ci porywacze, jej tą przyjaciółkę porwali, ona się schowała pod łóżko i ona zadzwoniła telefonem komórkowym do swego taty. Tak? I on mówi, słuchaj, patrz wszystko, co się dzieje. Wszystko mi mów, wszystkie szczegóły najdrobniejsze, mów mi. Opowiadaj, co się dzieje, ilu ich jest. Jak coś zobaczysz charakterystycznego, jakiś tatuaż, tak, mów mi wszystko. I wiecie, ona mu to opowiada, aż do momentu, kiedy oni ją znajdują, tak, i ten ojciec słyszy jej krzyk. I oni zabierają tą córkę jego, żeby zrobić z niej prostytutkę, tak, żeby gdzieś ją sprzedać komuś. I tam jest taka chwila dialogu między ojcem i tym porywaczem. Ten porywacz znajduje ten telefon, bierze do ucha, i ten ojciec mówi mu tak. Mówi, słuchaj. Mówi, byłem szkolony przez lata, żeby zwalczać takich jak wy. Macie dwa wyjścia. Albo wypuszczacie moją córkę i ja was zostawię. Albo, jeśli ją zabierzecie, znajdę was wszystkich i zabiję. Bez żadnego miłosierdzia. I wiecie, w tym jest serce naszego Boga. Ja wierzę w to. To jest to, co mi Duch Święty przyszedł. To jest to, co nasz Ojciec czuje. Kiedy wróg pastwi się nad Jego dzieckiem, kiedy demony gdzieś dręczą Jego córkę, Jego syna, to jest niemożliwe, że On będzie obojętny, tak? I później cały ten film to jest po prostu krucjata Ojca, można powiedzieć, tak? I dzieje się to, co im obiecał, tak? To nie są przyjemne sceny. Ale On ich po kolei dopada i ich likwiduje. Z powodu żarliwości i miłości do swojej córki. On robi wszystko, aby ją uratować. I nie ma żadnej litości dla tych, którzy ją skrzywdzili. I to, co czytamy w Izajasza, że Jezus ogłosił miłościwy rok łaski Pana i dzień pomsty. I Jezus nie miał żadnej litości dla demonów. On potrafił od rana do nocy siedzieć z ludźmi i wyrzucać złe duchy z nich. Nie miał żadnej litości, ale on okazywał litość Boga o swój lud, który był wiązany przez lata. On przed znamaszczeniem Ducha Świętego, aby złamać wszelkie jarzmo, aby wypuścić uciśnionych na wolność, aby przynieść radość do życia tych ludzi. Tym jest Królestwo Boże. I to jest w sercu Ojca w niebie. To jest Jego serce dla nas. Ja znam was i wiem, że wielu z was ma problemy i cierpimy. Ja też nieraz mam naprawdę. Ale to, co my mamy zrobić, nasze modlitwy mają poruszyć serce Ojca do momentu, kiedy On powie koniec. Ja przychodzę ze swoją odpowiedzią. I to jest to, co się dzieje na tych modlitwach, kiedy my się spotykamy, tak? To jest to, co robimy. I powiem wam, że wiele razy ostatnio przychodziło takie uczucie, i Marian o tym mówił, że to już nie jest długo. Wiele razy ostatnio było takie słowo, że już nie jest długo, tak? Biblia mówi o pewnej miarze modlitw, wiecie, że jest miara modlitw. Modlitwy tego Kościoła przez lata, one zbierają się przed sercem naszego Ojca. Bóg słyszy wszystkie te modlitwy. I przychodzi czas, kiedy On przyjdzie z odpowiedzią. I dla nas to będzie wybawienie. Dla naszych wrogów to będzie koniec. Tak. To mogą być choroby. Różne związania, tak? W emocjach, w myśle, cokolwiek. Druga rzecz, która tu jest opisana, tak? Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, to jest 17 werset w tym 41. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham i ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin i obrócę pustynię w kałuże wód. A ziemię suchą w źródła, zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne zaszczepie, na stepie razem cyprys i tak dalej. Jest ten obraz. I w środę, wiecie, na modlitwie był taki czas, uwielbialiśmy. Ja zacząłem śpiewać w językach, tak? Ja mówię, mam z tym problem, zawsze się muszę przełamać, nie mam fantastycznego głosu. Ale mnie kiedyś Asia Błaszczak pocieszyła, że u niej kiedyś była grupa, ja byłem gdzieś tam, stałem niedaleko niej i mówi, ty wiesz, mówi, ja teraz normalnie już wiem, że można fałszować w namaszczeniu. Także byłem bardzo pocieszony. Nie trzeba mieć super głosu, żeby uwielbiać Boga. Chodzi o serce, chodzi o wyrażanie uczuć. Nie trzeba być tak jakimś Frankiem Sinatrą. Bóg po prostu chce czegoś, co jest szczere, co jest prawdziwe, co naprawdę z naszych serc wypływa jako chwała dla Niego. I wiecie, w środę właśnie był ten czas uwielbienia. Ja zacząłem śpiewać w językach i to było takie, jak miałem kilka razy coś do tej pory takiego, że tak to, ja czułem, że to tak płynie z ducha, tak? To nie było na pewno jakieś piękne, ale była w tym obecność Boża. I ja właśnie miałem pewne odczucia, kiedy śpiewałem tą pieśń. Bardzo wyraźne odczucia. I to było to, co wam dokładnie teraz czytałem. Ja w czasie tej pieśni, ja widziałem te rzeki. Ja widziałem tą pustynię i w czasie tej pieśni po prostu widziałem, jak przychodzą rzeki, jak się zaczyna zielenić. I to było ciekawe, bo po tej pieśni zaraz zaczęliśmy się modlić. Ja zacząłem się modlić, wcale nie myślałem o tym, ale zacząłem się modlić i po polsku dokładnie poszła modlitwa wszystko to, co ja widziałem te obrazy. I zdałem sobie sprawę, że to jest interpretacja języków. Ja miałem kiedyś, tak wiele razy już miałem coś takiego, że, ale to chodziło o modlitwę w językach, że modliłem się w językach, a później po polsku i ta po polsku później była interpretacją tej modlitwy w językach, tak? Ale tutaj było tak ze śpiewaniem chyba pierwszy raz, tak myślę, że to było pierwszy raz, że miałem śpiew, a później, no nie zaśpiewałem po polsku, ale była modlitwa. I to było to. I ja czułem tą atmosferę, jak to nadchodzi. Jak to zaczyna nadchodzić. I wierzę, że to jest właśnie ta druga rzecz, która jest w tym rozdziale, co Duch Święty mówi do nas, jako do zboru. Że On ma te rzeki, które chce uwolnić na tym miejscu. Ale jaka pustynia, możemy sobie zadać pytanie. Wierzę, że w duchowym wymiarze Świdnik, Lubelszczyzna, Polska, ona jest jak pustynia. Naprawdę. Tak wierzę. Że jest mało manifestacji Królestwa Bożego, tak? Jest mało ludzi wierzących. Bardzo mało, można powiedzieć. Tak? I jesteśmy jak jakieś suche miejsce. Ale to, co robi zmianę, to jest Boża woda, którą Bóg zaczyna wylewać. To jest Jego Duch, który przychodzi, tak? I wtedy wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia wtedy. Mi się przypomina taka książka Wołaj do mnie, Argentyno. Tam jest świadectwo takiego człowieka, Edward Miller, który on modlił się sam w komorze ponad rok czasu o przebudzenie. I mówi, nie działo się nic. Sam, ja sobie powiem, nie wyobrażam tego. Samemu, w domu, siedział, tak? Wiele godzin codziennie, w nocy, w dzień, modlił się, nic się nie działo. I pewnego dnia, mówi, przyszło proroctwo przez niego. On sam się modlił i z jego ust wyszło proroctwo zachęcające, tak? Przyszła obecność Boża. I Bóg mu dał słowo, zbierz ludzi, którzy chcą się modlić, ale nie pamiętam, to były jakieś dziwne godziny, jakieś wieczorne, że tylko od tej do tej, tak? Którzy będą gotowi się modlić w tych godzinach, jakichś wieczornych. To były takie późne już dosyć godziny. On to ogłosił w kościele. I mówi, ludzie, którzy przyszli, to mówi, byli zaskakujący ludzie, mówi. To byli sami ludzie z problemami. Nikt nie przyszedł, o których myślał, że przyjdą, tak? Ale przyszli ludzie, co mieli ciężko, mieli problemy. I oni się modlili, tak? I w czasie modlitwy on mówi, czy ktoś coś miał od Boga? Mówi, nikt nic nie miał, jedna siostra, ja miałem tylko takie głupie myśli, żeby uderzyć ręką w stół, tak? I tak się spotykali 3 dni. I nic Bóg nie mówił, tylko ta siostra miała te głupie myśli. I 3. dnia ten Edward Miller mówi, wiesz co? Mówi, weź ty to zrób, a ona się wstydziła. No to oni stuknęli, tak? Ale jak oni, to się nic nie stało. I w momencie, kiedy ona stuknęła, oni usłyszeli z jednego rogu pomieszczenia szum. I Duch Święty zstąpił. Oni wszyscy upadli. Zostali ochrzczeni. I Edward Miller powiedział tak. Tego dnia rzeka zaczęła płynąć. On później opisuje, co się stało z kościołem, co się stało z miastem. To była inna epoka dla całego okolicy, a później dla Argentyny. Rok czasu w komorze. Mówi, najmniejszego dotknięcia Bożego przez rok czasu. Nic. Wyobrażacie to sobie? Ale Bóg odpowiedział. Był wierny. I to jest to, co my też tutaj robimy. To, wiecie, fantastyczny obraz, czym jest przebudzenie, czym jest szukanie przebudzenia, powiedział Tommy Tenney w książce W pogoni za Bogiem. To jest fantastyczne, ja to uwielbiam, ten obraz. On mówi, że modlitwy o przebudzenie, mówi, to jest tak, jak zabawa ojca ze swoim małym synkiem, gdzie ten synek stara się złapać tatę, ale wiadomo, tak? Jeszcze ledwo chodzi, więc tata szybki unik i on go nie łapie. I ta zabawa trwa, tak? Więc ten synek próbuje, tata mu ucieka, Ale w pewnym momencie tej zabawy serce taty jest już tak poruszone miłością tego synka, że wtedy tata biegnie do synka. Tata ściga synka. Tata leci i łapie w ramiona. I on mówi, tym jest modlitwa o przebudzenie. To jest to, że nasze modlitwy są szukaniem Jego. On przez jakiś czas może nie odpowiadać, ale nasza determinacja, nasza miłość, nasze modlitwy sprawiają, że w pewnym momencie Jego serce mówi, ja nie jestem w stanie już wytrzymać. Ja słyszę, ja widzę tych w świdniku, ja tam przychodzę. Na tym to polega. I wiecie, nigdy nie jest tak z przebudzeniami, że Bóg ma taki globus jak Bolek i Lolek, jak się zaczynały bajki, że on zamyka oczy, kręci i palcem i mówi, dzisiaj tutaj przychodzę. Wiecie, kiedyś tak było nauczane. Naprawdę. Ludzie myśleli, że przebudzenia polega na tym, że to jest całkowicie suwerenne i my nie możemy nic zrobić, żeby to się stało. Dzisiaj już wiemy, że kompletnie tak nie jest. Że w każdym miejscu, gdzie nastąpiło poruszenie Boże, byli ludzie, którzy zapłacili cenę. Byli ludzie, którzy spędzili wiele czasu w oddzieleniu, w modlitwie, w poście, szukając Boga, szukając Jego oblicza. I wtedy Boże serce było poruszone i Bóg odpowiadał na modlitwy tych ludzi. Więc to, czego my potrzebujemy, to jest wytrwałość, to jest cierpliwość, to jest nie stracić wizji, nie stracić tego. I naprawdę wiem, że Bóg ma to dla nas. Wiele razy Bóg to mówił, tak? Wiele razy. W wielu różnych proroctwach i to jest to, co ja ostatnio znów silnie odczuwam, chociaż mówię, wśród walk różnych, tak? Przeróżne rzeczy się dzieją i z ciałem, i z duszą różne rzeczy się dziwne dzieją nieraz, ale my się nie chcemy cofnąć, tak? My będziemy się modlić, my będziemy wołać, aż Bóg przyjdzie i aż uczyni te rzeczy. I to jest dla nas. I powiem wam też, jeszcze taki jeden werset przeczytam. Tak mnie dotknął. Ostatnio gdzieś modliliśmy się z Marianem i z Maksem rano, żeby też Bóg mówił do nas. I to jest Łukasz 9 rozdział, od 57 do 62. My się modlimy bardzo poważnie, że tak powiem, o Królestwo Boże, o przebudzenie, więc Jezus też bardzo poważnie do nas zaczyna mówić. My chcemy poważnych rzeczy. Jezus nas traktuje w takim razie serio. Więc też poważnie zaczyna z nami rozmawiać. I ja tak to słowo odebrałem, ono jest poważne słowo, tak? Ale naprawdę wiem, że to jest, ja wiem, że to jest to, co Bóg mówi do mego serca. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I ten ostatni werset bardzo mnie dotknął. Bardzo mnie dotknął. My modlimy się o Królestwo. My chcemy przebudzenia. Ale są pewne kwalifikacje dla tych, którzy chcą to odnaleźć. Bardzo wyraźnie. Wiecie, zaraz po tych słowach jest napisane, a potem wyznaczył Pan innych 72 i dał im moc nad demonami, nad chorobami i też rozesłał. Zaraz po tych wypowiedziach. To, co ja teraz przeczytałem, to są kwalifikacje Jezusa dla tych, którym On chce powierzyć swoje królestwo i którzy mają budować Jego królestwo i nieść Boże Królestwo światu. To są kwalifikacje. I ten werset jeden, ostatni, tak, że kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jak jest z nami? O czym ten fragment mówi? On mówi o szukaniu Boga i Jego Królestwa na pierwszym miejscu. On mówi, że nie wrócisz do starych rzeczy. Że nie pozwolisz, aby rzeczy, które kiedyś dla ciebie były ważniejsze od Boga, znów weszły w twoje serce i zajęły Jego miejsce. O tym Jezus mówi. Jeśli my się modlimy o przebudzenie, to jest poważna rzecz. Jezus mówi, musimy być tacy. Musimy tacy być, że nie będziemy się cofać. Że będziemy szli z Nim, tak jak On nas prowadzi. I nie wrócimy do starych rzeczy. To nie znaczy, że wszyscy mają zostawić pracę, wszystko, rodziny. To w ogóle nie o to chodzi. Ale to chodzi o to, co jest najważniejsze dla ciebie w twoim sercu i w twoim życiu. O to chodzi. Jest wiele rzeczy, z powodu których odwracamy się od Boga, od Jego Królestwa. Wiele rzeczy. Wiele prostych rzeczy. Wcale nie tak wartościowych. Różne przyzwyczajenia, jakieś hobby, one wszystkie są ok, ale one nie mogą zająć miejsca Boga w moim życiu. Jezus mówi, szukaj najpierw mojego królestwa. Mówi, ja ci wszystko inne dodam. A my często bierzemy jakąś jedną rzecz i tak bardzo się staramy, i tak bardzo jest ciężko, i coś nie idzie, i coś nie wychodzi. A Królestwo Boże leży zaniedbane w naszym życiu. Nie wiem, co dla was to znaczy. Ja wiem, co dla mnie to znaczy. Dla mnie na pewno to znaczy, że ja mam przychodzić tu na modlitwy. Dla mnie na pewno. Nie mówię, że dla każdego z was ma to znaczyć. To mogą być inne rzeczy dla was. Ale dla mnie tak. Dla mnie tak. Szukanie Boga każdego dnia. Modlenie się. Nastawianie uszu. Co powiesz? Co jest w twoim sercu? Jakie masz rzeczy na dzisiaj? Dla mnie. To jest normalne życie z Nim. Ja mówiłem tydzień temu, tak, o tym wersecie. Ja go przypomnę. Co jest ten werset z 2 Koryntian 5, że tam jest powiedziane, że Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli więcej dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony z martwych. To jest bardzo mocny werset. Jezus umarł za ciebie, abyś ty już nie żył dla samego siebie, ale żebyś ty teraz żył dla Niego. I to, co wtedy Bóg, wiecie, mi pokazał, wiem, że tak jest. Bardzo często myślimy tak, ja nie mam jakiegoś grzechu wielkiego w życiu, to jest okej ze mną. Ale to jest pytanie, czy ty żyjesz dla Niego, czy ty żyjesz dla siebie. Możesz nie mieć jakichś grzechów wielkich w swoim życiu, ale cały czas żyć tylko dla siebie. Ważne jest to, co ty byś chciał. Twoja przyszłość, twoje finanse. Coraz lepiej. Wszystko. Ale gdzie On jest? Gdzie jest szukanie Boga? Więc to jest takie, wiecie, myślę, korekta jakaś dla nas, tak? Ja wiem, że ja się modliłem i wiem, że Bóg do mnie przemówił tym wersetem. I ja chcę się pilnować, tak? Dlatego, że wiecie, Jezus powiedział, jeśli ja się nie nadaję, to nawet nie ma sensu, żebym się o to modlił. Tak? Jeśli ja pragnę przebudzenia, jeśli ja pragnę Królestwa Bożego, ale żyję tak, że Jezus mnie nie kwalifikuje, to moje modlitwy nie mają sensu. Może jeszcze szybciutko pewną rzecz powiem. W czwartek mieliśmy spotkanie u Marcina. Bardzo dobry czas był, żebyśmy byli chyba do 11:30 w nocy. I Duch Święty wiele, wiele mówił do nas. I wiecie, przyszedł taki temat też bojaźni Bożej, tak? Bardzo poważny temat. Była obecność Boża, ale naprawdę w taki sposób, wiecie, przejmujący. To nie było jakieś takie fajne, zabawne, tak, lekkie, tylko bardzo poważnie. Bóg przyszedł, mówił pewne nam rzeczy ze słowa. Ja chcę to powiedzieć. I wiecie, taki fragment dotknął, wiem, że mi Marcina bardzo dotknął, kiedy myśmy o tym rozmawiali, właśnie w czwartek. Ja wam go przeczytam. To jest Dzieje Apostolskie 20, 26, 27. I to jest w ogóle sytuacja, kiedy apostoł Paweł, on wzywa starszych z Efezu, tak? To jest cała grupa ludzi, on ich wzywa, on wie, że ostatni raz z nimi się widzi i on pewne rzeczy mówi do nich. I ta pewna rzecz, którą do nich mówi, to naprawdę uderzyła w nas po prostu. Uderzyła. I wiecie, on mówi tak. Słuchajcie, co on mówi do tych starszych, wiedząc, że ostatni raz się z nimi spotka, później tam napisano, oni się żegnają, jest wielki płacz, rzucają mu się na szynie i tak dalej, bo wiedzą, że już się więcej nie zobaczą. I mówi takie słowa. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Powiem wam, niesamowicie mnie to uderzyło. Ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak powiedział. Na jakiejś konferencji albo, nie wiem, tak? Jakiś nauczyciel przyjechał, coś powiedział i tak później podsumował to, czego nauczał. To, co Paweł tutaj mówi, co to znaczy być winien ich krwi, tak? Czyli, że nauczyłby ich w taki sposób, przekazał drogi Boże, że oni mogliby skończyć tracąc zbawienie. Tu jest o tym mowa. Ale on mówi, staje przed nimi i mówi, ja wam zaświadczam, że ja nie będę winien waszej krwi. Jeśli wy utracicie zbawienie, to dlatego, że wy chcieliście. Nie dlatego, że nie wiedzieliście. Mówi, ja pokazałem wam całą wolę Bożą. Ja powiedziałem wam wszystko, jak rzeczy się mają. To nie jest popularne mówić o tym, ale Paweł, on wyraźnie to mówi. Ja wam pokażę parę fragmentów, o czym on mówił im. Weźmy list do Efezjan. To są ci ludzie, tak? Do których pisał list i z którymi tutaj rozmawia w Dziejach Apostolskich. Więc co im takiego mówił, tak? 5 rozdział, 3 wers od 3 wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich, tu jest dosłownie z powodu tych rzeczy, które wcześniej wymienił, z powodu tych rzeczy bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. To jest bardzo jasne przesłanie, że człowiek, on może być narodzony na nowo, jeśli trwa świadomie, dobrowolnie w grzechu. Ten człowiek wypada ze zbawienia. Paweł tu mówi, nie dajcie się zwieść próżnymi słowy. Jeśli ktoś głosi naukę, raz zbawiony, super, wszystko okej, nieważne jak żyjesz, ty trafisz do nieba na pewno. To jest zwiedzenie próżnymi słowami. Nauka apostolska konfrontuje to, mówi absolutnie, absolutnie. Paweł nie zrobił tak, że wy już macie łaskę, halleluja, super. On powiedział bardzo poważnie, ja nie będę winien waszej krwi. Wy żyjcie tak, jak ja wam głosiłem. Żyjcie w czystości, żyjcie w świętości. Koryntian, pierwszy Koryntian, sześć, dziewięć. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Tutaj dosłownie jest też, nie dajcie się zwieść w oryginale. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo proste przesłanie. Ludzie, którzy praktykują te rzeczy, ja powtarzam, trwają. Nie chodzi o to, że byłeś w upadku. Byłeś i powstajesz. Przychodzisz do Boga, mówisz, przepraszam, przebacz mi. Odrzucasz to, przyjmujesz przebaczenie, nie ma problemu. Wracasz do zbawienia. Ale jeśli masz te rzeczy, nie chcesz zostawić, jesteś poza zbawieniem. Hebrajczyków, 10 rozdział. Bardzo mocne słowo. Od 25 może. 10:25 Hebrajczyków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża, czyli dzień powrotu Jezusa. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Więc tu jest powiedziane, że jeśli ktoś poznał Boga, ale rozmyślnie, dosłownie tu w Grece jest dobrowolnie grzeszy, nie ma dla niego ofiary za grzech. To nie znaczy, że zgrzeszyłeś i nie możesz przyjść i teraz przyjąć przebaczenia. Nie, tu chodzi o to, jeśli trwasz w tym i nie chcesz porzucić, nie ma ofiary. Bardzo dobry przykład dał David Wilkerson, kiedy powiedział, że znał pastora, który cudzołożył z sąsiadką, zdradzał żonę. I on po prostu dowiedział się o tym, poszedł do tego pastora i mówi, człowieku, co ty wyprawiasz? Ty skończysz w piekle. A ten pastor mówi, przecież ja mam krew Jezusa. W ogóle nie chciał zerwać tego grzechu, rozumiecie? On sobie myślał, że on będzie sobie chodził do niej, będzie cudzołożył z tą kobietą i za każdym razem później on sobie przyjdzie, wyzna, oczyści się i wróci i będzie to robił. Dla takich ludzi jest ten werset, który mówi, nie ma dla ciebie ofiary za grzech w tym momencie. Dlatego, że ty w ogóle nie pokutujesz i nie odwracasz się od tego grzechu, nie chcesz porzucić tego grzechu. I dla ciebie jest tylko oczekiwanie gniewu Bożego i ognia. Już kończę. Mateusza jeszcze weźmy. Będzie chyba 25. To nas też tak bardzo mocno dotknęło. Bardzo mocno mnie to dotknęło. Zaraz ja powiem. Mateusz 24, od 45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest straszne, co tu jest napisane. To jest napisane o kimś, kto ma nawet służbę w kościele. Ktoś, kto jest szafarzem. Ktoś, kto nauczał lud Boży. I tu jest napisane, że ten człowiek odwraca się, tak? I ten zły sługa odwraca się od Pana i jeszcze co robi? Że zaczyna bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. To znaczy, że ma gdzieś złe relacje z ludźmi. Zaczyna bić współsługi. Ja tak rozumiem, jest powiedziane, że kto się gniewa, to tak jakby zamordował brata. Tak? To jest to. On zrywa po prostu relacje z Kościołem. On zaczyna żyć w grzechu. On wraca do starego życia. On po prostu znów gdzieś wrócił do kolegów, on se pije, on coś tam sobie robi i tak cokolwiek, cudzołoży, cokolwiek, rozumiecie? Ale on wypada z tego życia, że on po prostu żył dla Boga i on służył Bogu. I zaczyna żyć w grzechach. I to, co tu jest powiedziane, co się może przytrafić, dla mnie jest przerażające. Dlatego, że tutaj Jezus mówi, że Pan tego sługi może przyjść, kiedy on się nie spodziewa. I tu nie chodzi o powtórne przyjście Jezusa, tu chodzi o to, że ten człowiek umiera nagle, nagłą śmiercią i nawet nie może pokutować. I Pan wyznacza mu los z obłudnikami, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Czy wy sobie wyobrażacie? Człowiek, który był zbawiony, który był ochrzczony Duchem Świętym, on mógł usługiwać, on miał namaszczenie, on mógł prorokować, modlić się, wypędzać demony, uzdrawiać. I ten człowiek nagle się odwraca. Żyje jakiś, ja wierzę, długi okres. Ja tak wierzę, tu nie chodzi o to, że ci się noga potknęła i Bóg to zrobi, ale odwraca się. Myślę, że to lata są. Zaczyna żyć w grzechach, w kompromisach i nagle, tak jak mówi Bogdan Olechnowicz o pewnym przypadku w Polsce, młody pastor idzie się kąpać, kładzie się w wannie i truje się gazem i umiera. Zostawia żonę i dwójkę dzieci i zostawia kościół. Młody pastor. I Bogdan znał tą rodzinę, jedzie jakiś czas później do żony i mówi, proszę cię, powiedz mi wszystko, co wiedziałaś o swoim mężu. A ona mówi, od dawna mnie zdradzał. To jest przerażające. Ten człowiek, on nie trafi do nieba. To jest powiedziane, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, tak? My tak fajnie żeśmy rozmawiali, gdzie jest piekło, tak? Bo tam jedni mówią, że właśnie jest takie miejsce, jest takie, tak? A Marian mówi, ktoś kiedyś powiedział, wiesz co, tam gdzie nie będzie Jezusa, to tam będzie piekło. Tak? Bo może on nie trafi do Hadesu, tylko on trafi trochę tak gdzieś indziej, trochę gdzieś za miasto te nowe, tak? Jeruzalem. Wiecie co, no szaleństwo jest, w ogóle zastanawia się nad tym dla mnie. Ja wiem jedno, ja chcę wam tak głosić, żeby nikt z was nie musiał trafić tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. I to jest nasza odpowiedzialność. Ja też chcę kiedyś z Marcinem móc powiedzieć, że tak wam głosiłem, że będę miał czyste konto. Że całą wolę Bożą wam głosiliśmy. Można stracić zbawienie. I jest jeszcze coś straszniejszego. Że kiedy Piotr mówi, że lepiej by było ci nie poznać prawdy, niż poznawszy odwrócić się od świętego przykazania. Dlaczego on tak mówi? Bo w liście Judy jest napisane, że dla tych drzew, które dwa razy obumarły, czyli ktoś był martwy, ożył i znowu umarł za życia. Dla mnie jest to przykład człowieka, który jest zbawiony i odpada. Jest napisane, dla nich są zachowane najgęstsze ciemności. W piekle. Jest książka Boskie Objawienie Piekła. Nie pamiętam, ta kobieta jak się nazywa. Tak, tak. I ona naprawdę, to jest bardzo mocne, to co ona opowiada. Po prostu ją Bóg zabierał, pokazywał jej piekło, tak? Żeby ona mogła przynieść realność tego. I ona mówi, to jest jej, tak? Takie świadectwo, że mówi, widziała w piekle różne poziomy piekła. Ale mówi, w najgorszym miejscu byli ludzie, o których Bóg jej powiedział, to są wierzący, którzy odeszli. Wiecie, jest taki moment, że można dojść do miejsca, który się nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jest taki moment. Biblia nawet mówi, abyście się o takich nie modlili. Carlos Anacondia, on ma zespół, on chodzi po szpitalach psychiatrycznych w Argentynie, uwalnia ludzi i mówi tak, uwalniamy wszystkich. Ale spotkaliśmy pewnych ludzi, których nie uwolniliśmy. I Duch Święty powiedział do nas tak, nawet się o nich nie módlcie. To są wierzący, którzy zgrzeszyli przeciwko Duchowi. I oni byli w zakładach psychiatrycznych. I nawet Duch Święty nie pozwolił im się modlić o tych ludzi. Ja wiem, że to są bardzo trudne słowa, ale wiecie, my tego też potrzebujemy. My potrzebujemy całą wolę Bożą znać. Chcę podkreślić, to się nie dzieje tak. To się nie stanie tak, że w tydzień czasu czy w miesiąc upadniesz i to się stanie. Ja nie wierzę. Wierzę, że to się dzieje długo i jest bardzo ważna rzecz. Dopóki czujesz, że masz uczucie, że chcesz wrócić, zawsze możesz wrócić i będziesz miał przebaczone. Bardzo ważne jest o tym pamiętać. Derek Prince powiedział, ja się z nim zgadzam 100%. Ludzie, którzy mają ten grzech przeciwko Duchowi, to są ludzie, którzy nawet nigdy nie pomyślą, żeby pokutować. Oni nie chcą, nie mają żadnego pragnienia pokuty. Jeśli ty jeszcze jesteś w miejscu gdzieś, gdzie sobie myślisz, nagrzeszyłem równo, ale jest cień skruchy i myślisz, ja bym chciał wrócić, ja bym chciał przyjąć przebaczenie, to jest dobra nowina. Bóg czeka, by ci okazać łaskę i miłość. I krew Jezusa jest wystarczająca za wszystkie grzechy. To, o czym my tu rozmawiamy, rozmawiamy o ludziach, którzy nie chcą zostawić grzechu. I może to się skończyć tragicznie. Może to się skończyć tragicznie, tak? Dlatego mówimy też o tych rzeczach. Tak jakoś nas Bóg dotknął bardzo w czwartek tym tematem. Naprawdę bardzo nas dotknął Bóg. Ja tylko niektóre rzeczy, tak, bo to jest bardzo długie. Może jeszcze jedną tylko rzecz wam, którą też czytaliśmy z Księgi Jeremiasza, która jest bardzo mocne poselstwo. To jest chyba 7 rozdział. Już naprawdę kończę, kochani. Ostatni fragment to będzie. Siódmy rozdział to jest, Księgi Jeremiasza, od pierwszego fragmentu. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana. Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Czyli to jest tak, chodziło o dom Pana, o świątynię wtedy, tak? Jeremiasz stanął w bramie świątyni, tam, gdzie ludzie wchodzili. To jest dzisiaj obraz, jak powiedzmy, ktoś z nas by tutaj stanął. I tutaj wchodzą ludzie, tak, żeby mieć czas z Bogiem. A Jeremiasz stał i o nim zwiastował słowo Pana. I posłuchajcie, co o nim zwiastował. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, w którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. I teraz posłuchajcie. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Bóg mówi tak. Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja widzę, mówi Pan. To, co tu jest pokazane. Oni pokładali ufność w tym, że są ludem Bożym, że to jest świątynia Boża, że to jest okej, oni są wybranym narodem, po prostu my jesteśmy sługami Boga, tak? I to jest świątynia Boża. A Bóg im mówi, nie polegajcie na tym. Dla mnie to jest to samo, co Jezus mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, kto czyni wolę Ojca. To, że się narodziliśmy na nowo, to nie jest wszystko. To jest tak, że człowiek narodzony, on może całą swoją ufność w tym położyć. Ja należę do Jezusa. Ja chodzę do kościoła jego. Wszystko okej. Okay, tak? Ale tu jest powiedziane, że oni robili to, aby później dalej ciągle grzeszyć. I to jest to, co ja wcześniej mówiłem. Jeśli gdzieś jest taki grzech, on nas dyskwalifikuje. I tu później Bóg mówi tak. 12. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu. I to jest masakra. W Sylo oni właśnie stracili arkę. W Sylo po prostu była rzeźnia. Wrogowie pobili Izraela na wielką skalę, zabrali im arkę i tam się właśnie urodziło dziecko, które nazwali Ikabod, to znaczy chwała Boża odeszła. Więc Bóg mówi tak, wy dzisiaj polegacie tylko na tym, że mówicie, a świątynia Boża, ale mówi, jest grzech, tak? Więc mówi, idźcie i popatrzcie, co się stało z tamtymi. Oni też byli ludem Bożym. I wiecie, Słowo Boże mówi, że wszystko to jest napisane dla naszego pouczenia. Że to jest wszystko dla nas też. Abyśmy się uczyli i brali z tego lekcje. Tak? Więc tyle.